Baronowa blada przybita słuchała z rozpaczą i przerażeniem owego spokojnego i rzeczowego dyskursu. — Porzucona — rzekła. — A tak, porzucona, ma pan rację. Teraz już nikt nie będzie wątpił o tym. Była to jedyna odpowiedź, jaką mogła dać Debrejowi ta kobieta tak dumna i tak namiętnie zakochana. Ale bogata, a nawet bardzo bogata, ciągnął Debrej, wyjmując z pługi laresu jakieś papiery i rozkładając je na stole. Pani Danglars nie zwracała na to uwagi, usiłując stłumić boleść i powstrzymać łzy. Zwyciężyło w końcu poczucie godności. Jeśli nie zdołała nakazać sercu milczenia, powstrzymywała łzy. — Łaskawa pani — ozwał się Debrej. — Minęło mniej więcej pół roku, jak zawarliśmy spółkę. Wniosłaś pani 100 000 franków kapitału. Rozpoczęliśmy operację w maju. W maju zarobiliśmy 450 000 franków. W czerwcu zarobek wzrósł do 900 000. W lipcu dodaliśmy jeszcze do niego 170 000 franków. Był to, jak pani wiadomo, miesiąc pożyczki hiszpańskiej. Na początku sierpnia straciliśmy 300 000 franków, ale 15 tegoż miesiąca powetowaliśmy stratę. Pod koniec zaś mieliśmy nowy zarobek. W obecnej bowiem chwili nasze aktywa wynoszą 2 400 000 franków, czyli na każde z nas przypada 1 200 000. A teraz, ciągnął Debrej, spoglądając wciąż do notatnika ze spokojem i systematycznością agenta giełdowego, trzeba jeszcze dodać 80 000 franków procentu. Skądże procent? Przerwała baronowa, jeśli nigdzie pan tej sumy nie ulokowałeś. Wybaczy, łaskawa pani, odparł zimno Debrej, ale miałem upoważnienie na lokatę i skorzystałem z tego upoważnienia. Tak więc przypada jeszcze na panią 40 000 franków procentu plus 100 000 franków kapitału wniesionego, razem 140 000 franków. Owóż powodowany przezornością zgromadziłem onegdaj pani pieniądze. Mógłby kto powiedzieć, żem domyślał się, iż wkrótce będę musiał pani zdać rachunki. Pieniądze pani są tutaj, w połowie w banknotach, a w połowie w czekach na okaziciela. Uważałem, że dom mój nie jest nazbyt pewny. Z drugiej zaś strony nie wierzę w dyskrecję rejentów. A zresztą własność jest jeszcze bardziej gadatliwa niż rejent. Następnie, cokolwiek nabyłabyś pani albo posiadła, musiałoby wejść do wspólnoty małżeńskiej. Przechowałem więc tę sumę, jedyną dziś pani fortunę, w szkatułce, którą sam ukryłem w tej szafie. A teraz, tu Debrej otworzył szafę, a potem szkatułkę, oto 800 000 w banknotach 1000 frankowych, oprawionych, jak pani widzi, w skórę okutą żelazem. Dołączam obligacje na 25 000 franków renty. Porękawiczne wynosi jakieś 110 000, oto bon płatny u mojego bankiera, a że moim bankierem nie jest pan Danglars, bon ma pokrycie, niech pani będzie spokojna. Pani Danglars spojrzała machinalnie na bon, obligacje i plik banknotów. Ogromna ta fortuna, leżąc na stole, wyglądała z pozoru skromnie. Nie uroniwszy ani jednej łzy i tłumiąc łkanie, baronowa włożyła banknoty do torebki, obligacje i bon wsunęła w pugi laresik. Stała blada, milcząca. Czekała na serdeczne słowo, które pocieszyłoby ją w bogactwie. Czekała jednak daremnie. — Będziesz pani mogła, — powiedział Debrej, — otoczyć się zbytkiem posiadając około 60 000 liwrów renty. To suma olbrzymia, zwłaszcza że musisz pani na rok usunąć się od świata. Dzięki tym pieniądzom zaspokoisz pani wszelkie swoje fantazje. Oczywiście, gdyby to pani nie wystarczyło, boć przywykłaś do największego zbytku, możesz pani czerpać z mojej kasy. Jestem skłonny zaofiarować pani, naturalnie tytułem pożyczki, cały swój majątek, to znaczy 1 600 000 franków. Dziękuję panu. Toć zwracasz mi pan o wiele więcej niż potrzeba biednej kobiecie, która nieprędko powróci do życia towarzyskiego. Debrej zdziwił się, lecz opanował szybko zdziwienie. Uczynił gest, który mógł wyrażać takie oto słowa, wypowiedziane tonem jak najuprzejmiejszym. Czyń pani, co zechcesz. Do tej chwili pani Danglars liczyła pewnie na coś jeszcze, ale widząc ów gest niefrasobliwy, obłudne spojrzenie, któremu towarzyszyło i głęboki ukłon złożony w jakże znaczącym milczeniu, Uniosła głowę, otworzyła drzwi i spokojnie, bez scen, lecz i bez wahania, zbiegła ze schodów. Nie raczyła skłonić się temu człowiekowi, który pozwolił jej odejść w ten sposób. Fi, zawołał Debray, kiedy odeszła. No pewno nie zastosuje się do moich rad. Zostanie w swoim pałacu, będzie czytać romanse i grać w Landsknechta, nie mogąc już grać na giełdzie. I wykreślił starannie z notesu te wszystkie sumy, które jej wypłacił. Pozostaje mi przeszło 1,5 miliona, rzekł. Szkoda, że panna de Villefort umarła. Poślubiłbym ją, bo taka żona odpowiadałaby mi pod każdym względem. I jak zwykle odczekał z flegmą 20 minut, aby wyjść wreszcie. Przez tych 20 minut liczył, popatrując na zegarek, który położył przed sobą. Asmodeusz, diabeł, który w arcydziele Lezarze zaglądał do wnętrza domów, zerwawszy z nich dachy, uradowałby się, zajrzawszy do hoteliku przy ulicy Saint-Germain-des-Prés, w momencie, gdy Debray zajęty był liczeniem. Nad pokojem, gdzie Debray podzielił się milionami z panią Danglars, mieszkali również nasi znajomi, którzy odegrali w tej opowieści ważną rolę. Czytelnik tedy chętnie spotka się z nimi. Był tam pokój Mercedes i Alberta. Mercedes zmieniła się bardzo. Nie odmienił jej skromny strój, ponieważ nigdy nie ubierała się z nadmiernym przepychem. Nie zmieniła się też dlatego, aby ubóstwo wywołało u niej depresję. Zmieniła się, gdyż oko jej straciło blask i nie uśmiechały się usta. Zmieniła się, ponieważ słowa zamierały jej na wargach skutkiem ustawicznego zakłopotania. Dowcip niedawno jeszcze błyskotliwy przygasł zupełnie. Ale nie ubóstwo zgasiło ów dowcip, a nędza ciążyła jej nie dlatego, aby Mercedes nie miała odwagi. Choć zagubiona w sferze, którą sama wybrała, wydawała się królową, co z pałacu przeniosła się do chaty. Sama nie poznawała się w tym otoczeniu. Musiała nakrywać do stołu, stawiając grube, fajansowe talerze, a puchowe łoże zamienić na tapczan. Piękna katalonka, albo jeśli wolicie, szlachetna hrabina, utraciła dumne spojrzenie i czarujący uśmiech, ponieważ oko jej spoczywało na szkaradnych przedmiotach. Pokój wyklejony był szarą tapetą, którą oszczędny kamienicznik uważa za najpraktyczniejszą, niełatwo się bowiem brudzi. Na podłodze nie było kobierca, meble zwracały uwagę fałszywym zbytkiem, a jaskrawymi kolorami raziły oko nawykłe do wykwintnego otoczenia. Oto w jakich warunkach żyła pani de Morcerf, opuściwszy swój pałac. Cisza przyprawiała ją tu o zawrót głowy, jak podróżnemu kręci się w głowie, gdy stanie nad przepaścią. Wiedząc, że Albert obserwuje ją wciąż ukradkiem, zmuszała się do bladego uśmiechu, a w oczach jej błyszczała sztuczna wesołość. Albert nie czuł się dobrze, nie mógł bowiem zapomnieć o dawnym zbytku. Chciał chodzić bez rękawiczek, uważał jednak, że ręce ma nazbyt białe. Chciał chodzić pieszo, uważał jednak, że buty ma nazbyt wylakierowane. Tak czy inaczej, tych dwoje szlachetnych, inteligentnych i kochających się ludzi rozumiało się bez słów. To też mogli sobie powiedzieć bez osłonek, że kończą się ich zasoby materialne. Mercedes nie zbladła tedy, gdy syn rzekł do niej: Mamo, nie mamy już pieniędzy. Mercedes nigdy dotąd nie zaznała prawdziwej nędzy. Sama często za młodu mówiła o swoim ubóstwie, ale nędzę od ubóstwa dzieli przepaść. U Katalończyków brakowało jej mnóstwa rzeczy, lecz nie brakowało wielu innych. Gdy sieci były dobre, były i pełne. Kiedy zaś sprzedawano ryby, nie brakło sznurka na reparację sieci. Żyjąc samotnie, zajmowała się tylko sobą i swoją miłością, ale miłość nie wiązała się z jej położeniem materialnym. Tym zaś, co posiadała, dzieliła się zawsze jak najhojniej. A dziś musiała się dzielić, ale nie miała czym. Nadchodziła zima. Mercedes nie mogła napalić w tym pokoju nagim i zimnym. Ona, która mieszkała w pałacu ogrzewanym kaloryferami od piwnic do strychu. Nie miała ani jednego kwiatuszka. Ona, której mieszkanie było jedną wielką cieplarnią napełnioną najkosztowniejszymi roślinami. Ale miała syna. Oboje z jednakową egzaltacją pojmowali swój obowiązek. Egzaltacja to niemal entuzjazm, a entuzjazm czyni nas obojętnymi na rzeczywistość. Ale gdy entuzjazm przygasł, trzeba było z krainy marzenia zstąpić powoli na ziemię. Trzeba było wreszcie pomówić o rzeczach realnych. Moja mamo, mówił Albert w momencie, gdy pani Danglars zbiegała ze schodów. Obliczmy nasze bogactwa. Muszę wiedzieć, ile mamy, żeby ułożyć plan. Nic nie mamy, odpowiedziała Mercedes ze smutnym uśmiechem. No nie przesadzaj, mamy przecież 3000 franków, a za tę sumę możemy we dwoje żyć nader przyjemnie. Dziecko z ciebie, westchnęła Mercedes. Niestety, mamo, wydałem w życiu tyle, że wiem, jaką wartość ma pieniądz. 3000 franków to suma olbrzymia, buduje na niej przyszłość cudowną i bezpieczną. Łatwo ci to powiedzieć, moje dziecko, ale zastanów się, czy my te 3000 franków przyjmiemy? Rzekła Mercedes, czerwieniąc się. Ależ to postanowione, jak mi się zdaje, odparł stanowczo Albert. Przyjmujemy je tym bardziej, że ich jeszcze nie mamy, boć są zakopane w Marsylii. A za 200 franków pojedziemy oboje do Marsylii. Za 200 franków? Czy ty wiesz, Albercie, co mówisz? Poinformowałem się już na stacji dyliżansów i w przedsiębiorstwie statków parowych. Obliczyłem już wszystko. Do Chalon pojedziemy dyliżansem. Jak widzisz, mamo, traktuję cię jak królową, bo to będzie kosztować 35 franków. Albert wziął pióro i zaczął pisać. Dyliżans 35 franków, statek parowy z Chalon do Lyonu 6, statek parowy z Lyonu do Awinionu 16, z Awinionu do Marsylii 7, inne koszta 50, razem 114 franków. Powiedzmy 120 franków, dodał Albert z uśmiechem. Widzisz, mamo, jak jestem hojny? A ty, mój biedaku, to nie widzisz, żem zachował dla siebie 80 franków? Młody człowiek, droga mamo, nie potrzebuje tych wszystkich wygód. Zresztą podróżować umiem. Tak, własnym powozem i w towarzystwie lokaja. Inaczej też, droga mamo. Ale skądże wziąć 200 franków? Oto one, a tu jeszcze 200. Sprzedałem zegarek za 100 franków, a breloki za 300. Co za szczęście, breloki były 3 razy więcej warte niż zegarek. Zawsze ta sama historia ze zbytkownymi przedmiotami. Jesteśmy więc bogaci, skoro zamiast 114 franków, które były ci potrzebne na drogę, masz 250. A w hotelu nic nie jesteśmy winni? 30 franków, ale zapłacę je z moich 150. To już postanowione, a skoro na podróż trzeba mi tylko 80 franków, widzisz, że opływam w dostatki. Ale to jeszcze nie wszystko. Co sądzisz o tym, moja mamo? I Albert wyciągnął karnecik ze złotym zamkiem. Było to jedno z jego cacek, a może pamiątka od którejś z tajemniczych, zawoalowanych dam, co stukały do drzwi pawilonu. Z karnecika tego Albert wyciągnął 1000 frankówkę.